Mam propozycję jeszcze, żeby się pomodlić. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Usiądźmy. W czasie mszy świętej jest zbierana kolekta. Nagle ksiądz zatrzymuje się przy małym chłopcu i go pyta: jak masz na imię? Chłopiec, rzucając monetę, mówi: Bartuś. A ksiądz, niewiele myśląc, mówi: niech nam żyje i dorasta mały Bartuś, chluba miasta. Idzie dalej, a obok starszy pan go trąca i mówi: a ja mam na imię Zygmunt. Ksiądz się zaczerwienił, bo za bardzo mu się nie rymowało to z niczym i wierszyka nie wymyślił. Ksiądz poeta. Tak mi się to przypomniało, bo poniekąd w trakcie spowiedzi, która jeszcze trwa, poniekąd z dzisiejszej Ewangelii, Pan Bóg nam chce przypomnieć, że wszystkich z nas zna po imieniu. Nie jesteśmy masą, pomimo tego, że jesteśmy Kościołem. Kościołem, w którym każdy jest tak samo ważny. Kościołem z wyłomem, jeżeli kogokolwiek z nas zabraknie. Jest pewien fenomen, tak jak się patrzy na Ewangelię, że za Panem Jezusem, jak słyszeliście dzisiaj, chodziły tłumy. Najpierw Go słuchały, później karmiły się tym, co pomnożył. Ale na Eucharystii, w Wielki Czwartek, już tłumów nie było. Byli najwierniejsi. Wszyscy są Kościołem, a nie wszyscy dochodzą do Eucharystii. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, chciałbym powiedzieć trochę o tajemnicy Kościoła i o Eucharystii. Trochę o tajemnicy Kościoła i o Eucharystii. Pierwsze może takie adwentowe jeszcze spostrzeżenie. Nie znam was zupełnie, poznałem troszeczkę tych, którzy byli u mnie u spowiedzi. Na różne sposoby Pan Jezus wchodził w życie człowieka i wchodzi w nasze życie. W kontekście adwentu i bliskości świąt warto sobie przypomnieć, dla jednych jest darem, niezasłużonym zupełnie. Jest w niektórych z was taka łatwość wiary, jak się patrzy, jak się modliliście, jak się słucha, jak się spowiadacie. O, wielka łaska. Ale jest jeszcze historia o mędrcach, którzy musieli pokonać długą drogę, żeby Pana Jezusa w Betlejem spotkać. I mam wrażenie, że w Kościele jako takim, także i tym naszym małym tutaj, są z imienia także tacy, którzy walczą, borykają się, pokonują dalekie drogi. Pod górę czasami mają. Właściwie na te dwa sposoby Pan Bóg wchodzi w nasze życie i w tym adwencie. Dla jednych może być znowu darem, a dla innych może być wyzwaniem. I trzeba się jeszcze pogimnastykować i potrudzić. Dla niektórych poważnym problemem jest ten nieświęty Kościół, który jest święty. Papież emeryt, jeszcze zanim został papieżem, a był szefem kongregacji doktryny wiary, użył takiego nieformalnego określenia Kościoła: święta prostytutka. A kto zna historię Marii Magdaleny, rozumie. I te wszystkie obsceniczne historie, które towarzyszą nam w tym świętym czasie Adwentu, w mediach takich bądź innych, tak naprawdę nikogo nie zgorszą. Może to jest jeszcze Maria Magdalena sprzed nawrócenia. może. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas jutro o tej porze musi umrzeć. Mamy swoje plany. Mikołaj po drodze, prezenty trzeba kupić. Sesja później. Dalsze plany, a tu nagle wszystko się weryfikuje. W oparciu o tę prostą prawdę przychodzi śmierć. Co byście zrobili z tym ostatnim czasem swojego życia? Ostatnie 24 godziny życia. Nie liczy się to, co będzie dalej. Ostatnie 24 godziny. Próbowałem to pytanie zadawać w różnych miejscach, różnym ludziom i właściwie odpowiedź zawsze była taka sama. Mamy mało czasu, więc nie będę was przepytywał z tego. Odpowiedź brzmiała: uczyniłbym to, co uważam przez siebie za najważniejsze. Nie robiłbym rzeczy banalnych, głupich. Owszem, mamy różne priorytety. Pytałem alkoholika, to mówi: zrobiłbym ostatnią imprezę i bym wypił to wszystko, co mam tam jeszcze nazbierane w piwniczce. Gdybym zapytał kogoś, kto kocha, pewnie chciałby ten czas spędzić z osobą, którą kocha. Gdybym zapytał kogoś, kto bardzo potrzebuje bliskości z Panem Jezusem, to może by został na 24-godzinnej adoracji. Ale każdy zrobiłby to, co uważa za najważniejsze. Zgodnie ze swoimi priorytetami. Robię taką dygresję, żeby wprowadzić w to, co najcenniejsze w Kościele, w którym jesteśmy i którym jesteśmy. Bo warto zadać sobie pytanie, co Pan Jezus zrobił z ostatnimi 24 godzinami, gdy wiedział, że zbliża się śmierć, jest nieunikniona. Bo wiedzieć wiedział. No i odpowiedź jest prosta właściwie. Dobę przed śmiercią zebrał ten, już może nie kościół tłumów, ale najbliższych, jak później określił, przyjaciół na Eucharystii i sprawował po naszemu mszę świętą. Tym samym chcę każdemu z nas powiedzieć, że życie Kościoła jest związane nierozłącznie z Eucharystią. Z Eucharystią, którą teraz wspólnie celebrujemy i z Eucharystią, przed którą klękaliśmy, uwielbiając Jezusa Chrystusa w tej białej hostii. Że nie ma życia Kościoła, że nie ma żywego Kościoła bez Eucharystii. Święta Bożego Narodzenia prowadzą nas do Betlejem. Każdy z was zapewne pamięta, wie. To słowo znaczy ni mniej, ni więcej, tylko dom chleba. To teraz jest nasz dom chleba. Jeżeli Eucharystia jest najważniejsza, każdy kościół zbierający się w tym kościele przez małe K gromadzi się na Eucharystii i wtedy żyje. Znowu proces jest taki jak przed chwilą, żebyśmy godnie mogli przyjąć Chrystusa, a potrzebujemy naszego nawracania się i tej kropki nad i w sakramencie pokuty i pojednania. Dla wszystkich jest to zrozumiałe. Nie wiem, czy zadawaliście sobie pytanie, w jakiej intencji Pan Jezus odprawiał mszę świętą. Mówimy kolokwialnie, odprawiał. No właśnie, ktoś wie, ręka do góry. Pierwsza historyczna Eucharystia, o co modlił się Pan Jezus? My składamy dziękczynienie za rekolekcję, później mamy swoje prywatne intencje. Jaką intencję zapowiedział Pan Jezus? Za Kościół i za tajemnicę, która boli do dzisiaj. Ojcze, proszę, aby byli jedno, tak jak ja jedno jestem z Tobą, a Ty ze mną. To słowo jedność, jedno powtarza się w tej mowie kilkadziesiąt razy. Żeby nie dali się podzielić. Może z sentymentem wspomniał tę dzisiejszą Ewangelię, jak nad na szczycie góry był, rozmnażał chleb, tłumy dookoła, tu popatrzył w wieczerniku garstka, to chociaż żeby ci nie dali się podzielić jeszcze. Czasami macie problem, to też wybrzmiewa w rozmowach. Pan Bóg czasami, mam wrażenie, nie słucha moich modlitw. Czy wysłuchał modlitwy eucharystycznej Pana Jezusa? W czasie Eucharystii, w okolicach komunii przecież doszło do pęknięcia. Wybiegł Judasz, by zdradzić. Właściwie zdradził wcześniej, bo jeżeli coś zostało podjęte jako decyzja w sercu, to kwestia tylko... Dla oka ludzka ważna, że on to zrobił. Tak naprawdę tu się wszystko liczy. Więc Chrystus modlił się o jedność Kościoła, a doszło do pęknięcia w tym Kościele. I tych pęknięć w Kościele jest mnóstwo. Jeden był taki optymistyczny akcent teraz przy okazji pontyfikatu papieża Franciszka, że od bardzo dawna nigdy w Watykanie nie było głowy Kościoła prawosławnego. Po raz pierwszy ta głowa była. Może jakaś wiosna, że aby byli jedno, stanie się wysłuchaną modlitwą. Ale wtedy się to nie stało. Chcę zwrócić waszą uwagę na koniec naszych rekolekcji, że nie będzie i naszego dojrzewania przy Panu Jezusie. Nie będzie autentyzmu wiary, która daje radość i wysłuchanych modlitw, kiedy nie będzie w naszym życiu Eucharystia w centrum. Tak jak w życiu Pana Jezusa, prostym takim skojarzeniem próbowałem was naprowadzić. To nie przypadek, że w Wielki Czwartek poprzedzający Wielki Piątek. To nie przypadek, że rodzi się w Betlejem, choć wszyscy mówimy Jezus z Nazaretu, czyli w domu chleba. To nie przypadek, mówiliśmy wczoraj o historii Abrahama, czym Abraham wita, czym Melchizedek wita Abrahama. Wynosząc na spotkanie z nim chleb, wino, ten chleb, który dzisiaj Pan Jezus podaje tłumom w Ewangelii. Żal mi was, musicie mieć pokarm, a droga jest daleka. Mówiliśmy, Jezus Chrystus jest drogą, a skoro centralną rzeczywistością jest Eucharystia, w której pozostaje z nami zmartwychwstały, a więc żywy, nie możemy tej rzeczywistości ominąć i powinniśmy ją doceniać. Proponowałem, niektórym proponuję wszystkim, znajdźcie trochę czasu, żeby przed Najświętszym Sakramentem czasami poklęczyć. Przypomina mi się historia z matką Teresą z Kalkuty, świętą w tle. Kiedyś przyleciała do swojego domu, który pozwolił założyć błogosławiony Jan Paweł II w Watykanie, do domu swoich sióstr. Tak jak na całym świecie i w tym domu siostry zajmowały się pracą z najuboższymi. Wydawały posiłki. W większości było to, co zdołały użebrać. Tak się złożyło, że podczas wizyty matki Teresy pusty spichlerz był prawie. Przełożona tego domu, odpowiedzialna za wydawanie tych posiłków, za wszystkie siostry, w panice poszła porozmawiać z matką Teresą i zasugerowała, żeby wszyscy, łącznie z matką Teresą, wyszły na ulicę, żeby takim rzutem na taśmę może jeszcze coś wyżebrać, kupić, dlatego że pewnie doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, czasami człowiek biedny może być i moralnie i przychodzi, bo mu się należy, a jeżeli nie dostaje, to lecą szyby w oknach. Chciały tego uniknąć. Matka Teresa zaś powiedziała, nie, nie pójdziemy na ulicę, tylko pomodlimy się przed Najświętszym Sakramentem. Niech Pan Jezus uczyni cud. Jak ten chleb z nieba dał, to i tym razem da. Tłumy się zbierały na tym dziedzińcu przed domem. Na początku łyżki o garki, a później garki o szyby. Przełożona, trochę ignorując słowa matki Teresy, wysyła kilka sióstr na ulicę. Matka Teresa resztę jakby zatrzymuje na modlitwie i każe tej przełożonej być obok i mówi, Pan Bóg nas wysłucha, módlmy się tylko. No i ta sytuacja ciągle coraz dramatyczniejsza. W pewnym momencie telefon, przełożona pobiegła do telefonu, odebrała wiadomość z lotniska Fiumicino, odwołano dwa czartery. Są lunchboxy popakowane, cieplutkie, czy nie przyjmiecie ponad 600 posiłków? A więc jej się o nogi ugięły, pobiegła do Matki Teresy i mówi: Pan Bóg wysłuchał twojej modlitwy, możesz skończyć się modlić. A Matka Teresa mówi: wołaj wszystkie, teraz zaczniemy się modlić, żeby podziękować. I takich historii z Najświętszym Sakramentem w tle jest mnóstwo. Komuś się wydaje, że Pan Bóg może nie wysłuchać, że pozamiatane. Jeżeli będziemy wierni Eucharystii, Kościół będzie żywy. Jeżeli Kościół będzie żywy, do tego Kościoła świadectwem własnego życia przyprowadzimy innych, tak jak wspomniany brat Andrzej przyprowadził brata Piotrka, choć później usunął się w cień. To jest też tajemnica Kościoła, dla mnie bardzo ważna. Pamiętam taki napis ze swojego rodzinnego kościoła, którego kiedyś nie rozumiałem. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Gdzie Piotr, tam Kościół. Owszem, centrum w Kościele jest żywy Pan Jezus. To On nas we wszystkich sakramentach uświęca. Sobór Watykański II przypominał taką definicję, że Chrystus jest głową, my jesteśmy członkami. Uświęcenie spływa z głowy. Żaden z nas nie jest święty. Ale jeżeli korzystamy na przykład z sakramentu pokuty, pojednania, tam nas Pan Jezus uświęca. Przyjdziemy dzisiaj do Eucharystii, Pan Jezus nas uświęci. Z Nim wyjdziemy. W takim sensie Kościół jest święty, choć grzeszny. Jak Maria Magdalena. Sprzed lub po. Powszechny, więc otwarty dla każdego. To też jest dla mnie wielka łaska, że Pan Jezus przed nikim drzwi nie zamyka. A propos Kościoła, jeszcze kilka takich może przemyśleń, które pomogą. Dla niektórych jest to problem, kto z tej drugiej strony ołtarza stoi. Kwestia wiarygodności, zwłaszcza w tych czasach. Spróbujcie popatrzeć na Kościół przez pryzmat tamtych czasów, ewangelicznych czasów. Każdy z was może wziąć Ewangelię i poczytać życiorysy apostołów. Który jest tam bez grzechu? Tak kolokwialnie spróbujmy. 12 dwunastych to 100% kleru. Historię Tomasza, nazywanego niedowiarkiem, znacie. Historię Piotra, zapierającego się i któremu Chrystus wybacza i go rehabilituje, znacie. Historię Judasza też znacie. Jedna dwunasta więc może zdradzać, jedna dwunasta może się zapierać, jedna dwunasta może niedowierzać. Jest historia Jakuba, który idzie z bratem i się licytuje. Jeszcze mamę w to wszystko wkręcają. Próbują z Panem Bogiem ubić targ. Wszak będziesz w swoim królestwie. Jezus idzie do Jerozolimy, żeby umrzeć. Jak się już dowiedzieli, że nie można tego zatrzymać procesu, on to chcą ugrać, żebym ja był po prawej, a ty po lewej stronie. A Jezus mówi, to nie moja sprawa, kto będzie po mojej prawej lub lewej stronie. Więc może i dwie dwunaste walczą o przywileje, zaszczyty, tytuły. Mówimy w kontekście Ewangelii, że jest jeden umiłowany uczeń, Jan. Ale znowu, jeżeli się zastanowimy nad tą Ewangelią, to właściwie to określenie pojawia się tylko w Ewangelii napisanej przez Jana. Czy tak faktycznie było? Trzeba nam wierzyć, że tak. Najmłodszy, jedna dwunasta, powiedzmy, uczciwy od początku do końca. Mało tego, i na niego nawet Pan Jezus nie postawił jako na papieża. Słuchajcie, to jeżeli proporcje w moim przekonaniu się aż tak radykalnie nie zmieniły, a Pan Jezus dał gwarancję, mówiąc, bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą, to czemu my się martwimy? To czemu próbujemy znaleźć drogę bez Kościoła, pomijając Kościół? Poza Kościołem nie ma Eucharystii. A życiem Kościoła jest Eucharystia. Święty ojciec Pio, bardzo czczony w więzieniu, w którym pracuje, miał taki epizod w swoim życiu, kiedy przyjechał oddelegowany z Watykanu kardynał, żeby przebadać autentyczność jego stygmatów. Proces był żmudny, był etap w jego życiu, kiedy zakazano mu publicznie sprawować Eucharystii. i udzielać sakramentu pokuty i pojednania. Jakimś takim kulminacyjnym momentem było, kiedy ten kardynał, kwestionując jakby wiarygodność, podważając autentyczność cudów, powiedział: wiesz co, Kościół nie potrzebuje takich jak ty. A ojciec Pio bardzo pokornie odpowiedział: ale ja potrzebuję Kościoła. Z tymi stygmatami i ze świętością życia nie chcę bez Kościoła i nie umiem bez Kościoła. Dla mnie jest autorytetem, jeżeli ktoś mówi, że da sobie radę bez Kościoła, nie rozumie niczego z tego. Niczego. To nie moja zasługa, że podam wam Pana Jezusa w Eucharystii. Kwestia pewnego powołania. Też jesteście powołani do różnych rzeczy. Wszystko można zniszczyć, to też wiecie. Wierny jest ten, który się zakorzeni w Eucharystii. A jak klęka, to niech wierzy, że Pan Jezus może wysłuchać. Przypomina mi się jeszcze historia, którą kojarzy się również z życiem matki Teresy z Kalkuty. Nie wiem, czy wiecie, jak była nazywana potocznie. Ręka do góry. To zapamiętajcie. Tak po dziecięcemu. Ołówek w ręku Boga. Też został oddelegowany, żeby przebadać, bo matka Teresa odeszła z zakonu, w którym była, żeby założyć swoje zgromadzenie, takie pracujące na ulicach Kalkuty. I został oddelegowany również ksiądz, przyjechał po cywilu, żeby sprawdzić, czy święta, czy wariatka. Chodził z aparatem, robił zdjęcia. No i w końcu właśnie tak ją określił. To ołówek w ręku Boga, ona nie realizuje swoich planów. Pozwala się używać Panu Bogu tak, jak On chce. Tam nie ma egoizmu. Totalna pokora. I w związku z tym określeniem przypomniało mi się, jesteście dziećmi, więc powtórzę, że każdy z nas ma być ołówkiem. Jest taka historia, którą w więzieniu mówię i wszyscy wtedy otwierają gębę i mówią: a no teraz rozumiemy, bo jak nam kapelan mówił takie trudne rzeczy, to nic nie rozumiemy. Więc jeżeli chcemy do nieba za Panem Jezusem, to mamy stać się jak matka Teresa z Kalkuty, święta, ołówkiem w ręku Pana Boga. 5 cech. Po pierwsze, gapimy się teraz na siebie, nie? Ale wygląda ten czy tamten, ta czy owa. A w ołówku zawsze najważniejszy jest grafit, a nie korpus. Czyli mamy zatroszczyć się o własną duszę, dlatego że nie mam wglądu w waszą duszę, a wy w moją. Absolutnie żadnych ocen, oskarżeń, sądów, jak najdalej od tego. Wtedy jestem ołówkiem Pana Boga, kiedy mam świadomość, że nieśmiertelna to jest dusza, a ciało, powłoka, znikoma rzeczywistość. Po drugie, tak jak już wspomniałem o matce Teresie, od nas zależy, bo zostaliśmy wyposażeni w wolną wolę, komu się damy posługiwać sobą. Panu Bogu albo temu złemu. To ja decyduję. Wyobraźcie sobie chleb, którego nikt nie je, nóż, którym nikt nie kroi chleba, ołówek, który leży w piórniku, człowiek, który jest egoistą i nie ma go dla innych. Można zadać sobie pytanie o sens istnienia. Pozwolić się używać Panu Bogu. No jeżeli się pozwalamy używać Panu Bogu, choć to nie jest takie oczywiste, mogę się pozwolić używać sobie i temu złemu, to wiadomo, że będę się zużywał. Ołówek się kurczy, tępi się. Muszę się dostosować do tej temperówki, którą się ostrzy ołówek. To może być kwestia Bożych przykazań. One mnie temperują. To może być kwestia, jak mówimy potocznie, zakazów i nakazów. Tak naprawdę to są granice, po przekroczeniu których ktoś zawsze będzie cierpiał. Albo ja, albo inny człowiek. Więc tak naprawdę te granice zabezpieczają moją i innych wolność. Wiadomo, że skoro mamy wolną wolę i nawet pozwalamy się Panu Bogu używać, ale jest trochę w naszym egoizmu, możemy popełnić błąd. Tam na górze siedzieliśmy po to, żeby korygować te błędy. Czyli każdy ołówek ma się zaprzyjaźnić z gumką myszką. Nie ma rzeczywistości wędrowania do nieba bez spowiedzi. Nie ma. No i summa summarum, tak naprawdę po ołówku niewiele zostanie. Zostanie ślad. Od nas zależy, jaki ślad po nas zostanie. To my piszemy historię swojego życia. Wspominam ojca Pio, matkę Teresę. Jaki problem, żeby kiedyś ktoś wspomniał nas? Głupotę się szybko zapomina. Cnoty pielęgnuje się i przekazuje pokoleniom. Wyposażeni jesteśmy we wszystko, co jest potrzebne. Wszystkim, którzy byli u mnie u spowiedzi, powtarzałem. Walka z grzechem. Darujcie sobie najpierw branie się z pokusami za bary. Trzeba nabrać siły. Pan Jezus mówi to w dzisiejszej Ewangelii. Adwent jako czas przygotowania ma być nie biernym czekaniem, aktywnym czekaniem. Spróbujmy wzbudzić w sobie w czasie Adwentu tęsknotę. Spotykać się z Panem Jezusem w Eucharystii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu to namiastki tego ostatecznego spotkania. Że to nie wygląda tak, jak chcielibyśmy, by wyglądało, by tu były fajerwerki, nagle Pan Jezus stanął w całej swojej mocy i promienie z serca i w ogóle. Bajka mi się przypomniała bożonarodzeniowa. Jeszcze mogę odpowiedzieć? Czy śpicie już? Często ją powtarzałem, to taka bardzo oczywista bajka. Jeżeli znacie, to odpuszczam. O trzech drzewach. Znacie? Nikt wam bajek nie opowiadał? Rosły sobie trzy drzewa w lesie. Każde z tych drzew miało po pierwsze świadomość, że już niebawem pojawi się drwal, który je zetnie. Tak adwentowo. Już siekiera do pnia drzewa przyłożona. W związku z tą rychłą śmiercią miały marzenia i bardzo chciałyby się marzenia spełniły. Pierwsze drzewo miało marzenie, żeby drwal uczynił z niego szkatułę na jakiś wielki skarb. Drugie drzewo marzyło, żeby drwal uczynił z niego, bo było wysokie i smukłe, maszt, na jakiś wielki okręt, na pokładzie którego po morzach, oceanach będzie wielki człowiek pływał. Trzecie drzewo marzyło o tym, żeby drwal uczynił z niego tron dla jakiegoś wielkiego władcy, króla. Przyszedł drwal, drzewa ściął, zawiózł do drewutni. Z pierwszego piłuje, hebluje, stuka, puka. Zrobił żłób dla krowy. Dusza drzewa jęknęła. Marzenia się nie spełniają. Z drugiego piłuje, hebluje, stuka, puka, tnie i w ogóle uczynił łódkę. Taką na wiosła dusza drzewa jęknęła. Jakie morza, jakie oceany, jaki wielki człowiek zechce na taki byle jaki pokład wejść. Z trzecim miał największy problem, bo było sękate, więc piłuje, hebluje, sztuka, puka i w ogóle. Podrapał się, niewiele zostało, dwie deski, zbił na krzyż. Dusza drzewa jęknęła. A miał być tron dla władcy. No i tak sobie żyły te dusze w swojej świadomości, że marzenia się nie spełniają, że wszystko pozamiatane, aż pewnego dnia, i tu już dalszy ciąg tej historii znacie, urodził się człowiek, którego matka włożyła do żłobu, który w wieku 30 lat wsiadł do tej łódki na wiosła, poszukał sobie kościoła, a później za ten kościół oddał życie. Dalej te dusze drzewa jeszcze niczego nie rozumiały, choć wiedziały, że szlachetny człowiek, ale on wyszedł po trzech dniach z grobu i zrozumiały, że większego skarbu, króla, władcy nie było i nie będzie. Więc jeżeli ktoś z nas tak sobie myśli, że wszystko pozamiatane, że się nie da, nie umniejszajmy Panu Bogu możliwości działania w naszym życiu. Pan Bóg chce działać. Wspomniałem, że jeszcze powiem dwa słowa o modlitwie, bo ona nas trzyma blisko tego Pana Boga. Eucharystia. Dam radę sam. Dobrze, już jest. Niech siedzi. Szybciej skończę, jak się rusza. To taka historia mi się jeszcze przypomina, też często powtarzana. Mówię o końcu i o początku. Koniec rekolekcji też zobowiązuje, żeby z czymś was w kwestii modlitwy pozostawić. Więc pewnego dnia umarła babcia. To jest autentyczna historia. Nie wiem, jak tam u was w miejscowościach rodzinnych, w parafiach, w których żyjecie. U mnie jeszcze tak w parafii jest, że zanim będzie pogrzeb, to się spotykają ludzie na modlitwie przy zwłokach zmarłej. W domu żałoby albo w mieszkaniu. Więc wielkie zdziwienie tych, którzy przyszli się pomodlić, bo zobaczyli babcię w trumnie, a w ręku trzymającą, miałem powiedzieć, czerwone korale. Nie. Trzymającą co? Co u was tam w ręce wkładają? Naprawdę? Gromnicę, o, pobożnie. Babcia miała łyżeczkę do deseru. Tak na sztorc. Wszyscy byli zgorszeni. Przyszli się pomodlić, skupienie, pobożność w ogóle. A babcia uśmiechnięta z łyżeczką w ręku. Ksiądz dopiero na kazaniu wyjaśnił, że bliscy spełnili testament. Pozwolił sobie testament odczytać. W skrócie było tak. Moje istnienie porównuje do obiadu. Młodość. Taka do studiów. Pierwsze danie, pomidorowa. Jak jest, to dobrze, jak nie ma, drugie dobrze. Zupy zazwyczaj nie jadałam. Ale od czasów studiów, już jak poznałam swojego Józka, schabowy z buraczkami. Lubię. Ale i to mogłabym poświęcić za deser. Szarlotka z lodami. I pierwsze, i drugie mogę oddać za jakieś słodkości. Włóżcie mi łyżeczkę do ręki, bo deser będzie po śmierci. I żebym tam nie musiała szukać, a miała czym konsumować. Tak babcia postanowiła w testamencie. Dlaczego przywołuję tę historię a propos końca, tak czy inaczej rozumianego? No właśnie, bo wam wkładają różne rzeczy w ręce na pogrzebie. Nie wiemy, kiedy nam przyjdzie umrzeć, czy nie będą to nasze ostatnie przygotowania do świąt. To tam w swoich testamentach nanieście poprawkę. Jaką? No, żeby wam nie wkładali tego, czego nie używacie, bo jak tak staniecie przed Panem Bogiem, to powie, w coś się wystroił, czy wystroiła. Nie swoje, spadaj. Na przykład przyjdzie ktoś z różańcem czy z gromnicą, a zazwyczaj tego nie używał, nie miał szacunku. Korekta w testamencie następująca. Mamo, tato, gdyby się zdarzyło, z pilotem od telewizora pochowaj. Z lustereczkiem, szminką, inną wybitną rzeczą. Jestem głęboko przekonany, Pan Bóg na pewno zna się też i ma poczucie humoru, ale przede wszystkim zobaczy i powie, no przynajmniej tu nie kłamałeś. Prawdziwy stanąłeś. Ale jeżeli chcemy z tymi atrybutami pobożnymi, to na to też jest teraz pora. Zachęcali was tutaj organizatorzy do różańca w czasie adoracji. Święta rzecz, mówiłem wczoraj. Sięgać. Nie sięgnę, jeżeli przy sobie nie mam. Obszukać się, kto ma. A jeżeli macie, to nosić codziennie. To jest siła. Już nie mówię, żeby z gromnicą na uczelni chodzić. Jakby padało bardzo. Tylko, że wtedy wiatr zmuchnie. Mam dużo więcej, ale już was nie będę męczył. Bramy piekielne tego kościoła nie przemogą. O tym kościele jest dobre świadectwo na koniec. Możecie sobie obejrzeć. Bywa w Polsce, więc są organizowane spotkania z Heleną Quinian, z taką Irlandką. Nie wiem, czy słyszeliście o niej. pani pielęgniarka na pewnym etapie, bardzo taka na bakier z Panem Bogiem, umierająca, zaawansowany nowotwór, która zaczęła się modlić ciekawą modlitwą, którą też warto odnaleźć, poczytać, może zapraktykować trochę. Nowenna pompejańska. Słyszał ktoś? O, ktoś słyszał. 54 różańce dzień po dniu. Różańce w kontekście wszystkie części codziennie. Warto sobie to poczytać. Wyobraźcie sobie, znalazła taką nowennę przy swoim łóżku, odmówiła. Nie tylko, że nie umarła. Nie tylko, że zaczęła chodzić zdrowa. To ma takie dziwne właściwości. Ostatnio była w Bydgoszczy z lekarzami, pokazywała dokumentację i można sobie to zweryfikować. Od 8 lat nic nie je, tylko komunię świętą codziennie. A od 7 lat w ogóle nie sypia. I miała wizję tego, co po śmierci. Strasznie pokorna kobieta. Irlandka. Ktoś powie, mizerny pokarm nam Pan Jezus dzisiaj daje. A ona 7 lat. Tylko to. 8 lat. Tylko komunię. Kojarzycie taką osobę, Martę Robin? Tak samo miała. I wielu innych. Nie ma lepszego pokarmu. Gdzieś tam w sercu spróbujcie Panu Bogu podziękować za ten pokarm. I się tego pilnujcie. A podtrzymujcie relacje z Nim modlitwą. Jeszcze jedno skojarzenie mam. Czwarte lądowanie. Piątego już nie będzie. Uwaga. Krótko. Wasz opiekun ma na imię ksiądz jak? Jan? Jarek. Jest tam. Słucha teraz. Więc ksiądz Jarek dzisiaj przy wyjściu każdemu będzie dawał po 100. Cieszycie się? Ksiądz Jarek się zmartwił. Wczoraj było więcej, księże Jarku. Właśnie. Ale po 100 euro. Wczoraj tu z jednym bratem rozmawiałem, który powiedział, że no nie mogę zdradzić, bo to jego taka zasługa w oczach Pana Boga. Dorwał go jakiś bezdomny i kupił mu jedzenie, nieważne za ile, dla niego to była duża suma i mówi tak, słuchaj stary, ja takiego śniadania, jak tu jestem studentem w Warszawie, jeszcze nie jadłem, jak ty będziesz jadł. Bo mówi, dorwał go na Nowym Świecie, a tam straszna drożyzna, to prawda? Właśnie. Więc ksiądz Jarek będzie rozdawał po 100, załóżmy. No dobra, pierwszej osobie da 100, która będzie... Nie powiem, która pierwsza wyjdzie, która ostatnia wyjdzie. Kto ostatni wyjdzie, dostanie 100 euro. I wyobraźcie sobie, że no właśnie, jest taka sytuacja, ksiądz Jarek idzie przez Nowy Świat i ten sam człowiek woła za nim, idzie z tym, któremu oddał ostatnie 100 euro. I ten człowiek mówi, no głodny jestem. A ksiądz Jarek mówi, no oddałem wszystko, co mam, ale jestem człowiek, więc... Słuchaj, daj mi z tych 100 euro no jedno euro na chleb dla tego człowieka. Pytanie retoryczne. Mam nadzieję, że wszyscy zachowalibyście się tak samo. Wolę nie przeżywać rozczarowania, więc nie będę pytał głośno. Czy gdybyście byli na miejscu tego człowieka, którego poprosił ksiądz Jarek o 1 euro, gdy otrzymał od niego 100, dalibyście czy nie? Ze 100 jedno. Przed Panem Bogiem powiedzcie. Ja bym dał. Myślę, że każdy, kto nie miał, a otrzymał za darmo i ktoś prosi, bo w ogóle nic nie ma, cząstkę z tego śmiało może oddać. Więc to, co jest oczywiste, mam nadzieję dla wszystkich, w kwestii tego jednego bądź 100 euro i tej naszej biedy na ulicach, chciałbym, żeby było także takie oczywiste w kwestiach modlitwy. Bo w sposób niezasłużony Pan Bóg daje nam każdego dnia te 24 godziny. I gdzieś tam na winklu woła, daj 10 minut z tego. Jeżeli notorycznie mówimy, że nie damy, nie możemy się dziwić, że pewnego dnia możemy nie otrzymać 24 godzin. Proponuję taką rzecz na koniec. Jeżeli ktoś notorycznie mówi, że nie ma czasu, jeszcze by się zdziwił albo zbulwersował, gdyby tego czasu faktycznie następnego dnia Pan Bóg mu nie dał. To spróbujcie sobie, robiąc toaletę rano, wieczorem, popatrzeć głęboko w oczy i zapamiętać wzrok osoby, która mówi Panu Bogu: nie mam dla Ciebie czasu, tej minuty dziennie z tych 24 godzin. 25 sekund można w miarę poprawnie odmówić Ojcze Nasz. Wyobrażacie sobie? 25 sekund. Zapamiętajcie wzrok, może nawet warto zrobić zdjęcie, a później przed biurkiem taką wielką fototapetę, bo będziecie robili wcześniej czy później jakieś biznesy w życiu, żeby mieć z czego żyć i utrzymać rodzinę. Zapamiętajcie ten wygląd oczu i gdyby podchodził kontrahent, który ma podobny wygląd oczu, to od razu mówcie dziękuję, bo to kłamca. I on nie zechce z wami uczciwie zrobić biznesu, tylko zechce was okłamać. Oczy kłamcy, tak sobie podpisać. Gdy notorycznie mówię, nie mam czasu. Pan Bóg nie oczekuje od nas wielkich rzeczy. Dajmy Mu tyle, ile możemy Mu dać. Obiecałem, że koniec, więc amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Filip Neri mówił: i bądźcie dobrzy, jeśli możecie.